Dzień dobry, witam panie prezydencie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa, słuchaczy, no w ten taki troszeczkę deszczowy poranek.
Panie prezydencie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o władzę i o poparcie za utrzymanie większości. Czy decyzja, którą radni podjęli, była w pana opinii, biorąc pod uwagę ten splot wydarzeń, była słuszna?
Przede wszystkim niesłuszna była decyzja, że w Białymstoku taka ulica powstała. Wtedy radni PiS-u, mając większość, nie słuchając również i propozycji prezydenta, bo ja przedstawiłem właśnie swoją propozycję, miała to być ulica, tak jak ostatecznie została Podlaska, po prostu ją zmienili i teraz mówią o jakichś konsultacjach, sami też nie robili żadnych konsultacji, a więc po prostu na siłę jest odpowiedź siłowa.
No ale jak oceniajmy... to długo będzie trwało, bo to doprowadza przede wszystkim do podziałów, no i
wręcz odwrotnie, to znaczy to, co zrobiono, doprowadziło do podziałów, dlatego że nie było żadnego problemu majora Łupaszki, dopóki nie nazwano ulicy. Nie osądzajmy Łupaszki, bo to historia niech oceni. Dla jednych jest bohaterem, dla jednych jest zbrodniarzem. Ponieważ liczba osób, które tą drugą opcję przyjmują, w Białymstoku jest dosyć znaczna, on nie po prostu nie powinien być u nas patronem ulicy, z uwagi na to, żeby właśnie nie doprowadzać do podziałów. I właśnie wtedy grzech pierworodny popełniono w 2013
roku. Panie prezydencie, odnosi się takie wrażenie, że jesteście zakładnikiem klubu mniejszościowego, klubu prawosławnych, bo oni są języczkiem uwagi. Jeśli nie będą pana popierali, to straci pan większość w Radzie.
Wie pan, to znaczy ja stracę większość.
Bo polityka jest twarda i ostra.
To nie jest tak. Jak widać, radni klubu, no jak to mówię, w skrócie prawosławni, czyli Forum Mniejszości Podlasia, byli tak bardzo cierpliwi, bo rok, trzeba powiedzieć, że oni mają swój elektorat i ten elektorat praktycznie no nie było dnia czy tygodnia, żeby ich nie pytano. A co z ulicą Łupaszki, bo to po prostu ich, w ich mniemaniu, w ich odczuciu, no ale ich historię po prostu obrażało.
Ale teraz będzie się pan musiał ścierać z projektami pomników, z muralami, z innymi sposobami upamiętnienia i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy to nie ja, dlatego że wszystkie te decyzje podejmuje Rada Miasta. I myślę, że jeżeli...
Już Rada pojawiła się na liście zdrajców.
Nie uda, wie pan, no to właśnie, to jak Łupaszka został, jak major Łupaszka został tym patronem, nie było hejtu w stosunku do radnych. Widać, jaki jest poziom kultury politycznej po jednej i po drugiej stronie. Skoro szanujemy reguły demokracji, to właśnie 12 było za utrzymaniem, ale 13 osób było za tym, żeby
jak
tej ulicy nie było.
I studiuje się historię Rzeczpospolitej, to wiadomo, że kłopoty z mniejszościami, czy stosunki z mniejszościami zawsze były napięte i tutaj trzeba było być bardzo ostrożnym. No i w momencie, kiedy no mniejszość, że tak powiem, narażała się większości, no to wiadomo, jakie były skutki.
Wie pan, nie wracajmy do czasu wojennego, czy tuż powojennego. Jesteśmy tu i teraz.
Ja mówiłem o przedwojennym.
I nawet przedwojennym. Jesteśmy tu i teraz i właśnie radni PiS-u, nazywając tę ulicę wbrew mniejszości, po prostu tę mniejszość zwyczajnie zignorowali.
Czyli...
A powiem nawet wręcz, że obrazili. Łupaszka ma swoje, jest no, też patronem jednej formacji wojskowej. Jemu się właściwie bo na pewno zrobił wiele dobrego, bo był partyzantem, który walczył z Niemcami, ale w tym wypadku tutaj naraził się tej ludności i ta historia nie zostanie zapomniana, bo jeszcze wielu pamięta i płacze po swoich bliskich.
Panie prezydencie, no ale pytanie, czy pogłębianie tego konfliktu będzie prowadziło do zgody w Białymstoku, czy nie? No, to miasto nie jest, musi się rozwijać, ludzie muszą żyć, współpracować i tak dalej.
Ja się z tym nie zgadzam, że to jest pogłębianie. To jest powrót do stanu przed tym, kiedy właśnie radni PiS-u w sposób, no powiedzmy sobie, bezkompromisowy i tak jak mówię, teraz nie było konsultacji, powtarzam to drugi raz, ale też bez żadnych konsultacji nagle na sesji to zmienili. Tu przynajmniej było było w ten sposób, że tydzień wcześniej ten punkt był wprowadzony do porządku. Można było wysłuchiwać różne głosy i one są nadal różne i będą nadal różne. Po prostu trzeba ciszej nad tym problemem, bo my...
No ciszej nie będzie, bo jak słyszymy...
Myślę, że będzie. No,
dalsze zwarcie z polityką państwową, historyczną może być kłopotliwe dla miasta.
Nie sądzę, dlatego że nasze miasto jest miastem wielokulturowym i myślę, że również politycy, którzy przyjeżdżają na grabarkę, łącznie z prezydentem, bo był raz, no, premiera nie było w tym roku, ale być może będzie w roku kolejnym, będą musieli też odpowiedzieć na to pytanie, co oni o tym sądzą. To nie jest takie proste. Jeżeli się przyjeżdża na Świętą Górę Grabarkę, to trzeba też uszanować tę historię, przynajmniej w tym fragmencie, że żeby właśnie no nie powodować tutaj takich
perturbacji. A zatem strony, podsumowując, strony będą przy swoich stanowiskach.
Na pewno będą przy swoich. Na pewno będą przy swoich, bo każdy ma swoje argumenty. Tu nie ulega wątpliwości. Ja muszę, oczywiście mógłbym podawać przykłady takie, że bo ktoś wyniósł staruszkę i trójkę małych dzieci z pożaru, ale wcześniej dopuścił się jakiegoś gwałtu. Czy jest bohaterem, czy jest przestępcą?
Trochę daleko idące porównanie, no, panie prezydencie.
Daleko idące, ale za to...
Zupełnie inna sytuacja była. To no. Zmieniając temat. Dostał pan już zgodę środowiskową na halę sportową. To kiedy ona powstanie?
Panie redaktorze, myśmy mieli już pozwolenie na budowę i zostało uchylone. Dlatego dopóki nie będziemy mieli ostatecznych dokumentów, to znaczy przede wszystkim tej decyzji prawomocnej, środowiskowej, no to i dopóki nie będziemy mieli pozwolenia na budowę, nie można mówić o terminach. Ale będziemy oczywiście tutaj, jak pan widzi, działamy bez zbędnej zwłoki. Zależy, czy będą odwołania, czy nie. Jeżeli nie będzie tych odwołań, to się uprawomocni bardzo szybko nam decyzja środowiskowa i wystąpimy o pozwolenie na budowę. Jeżeli wystąpimy o pozwolenie na budowę, to w dalszym ciągu będziemy musieli zrobić montaż finansowy, który jest oczywiście bardzo trudny. Ja teraz mówię bez ogródek, że bez 50% dofinansowania rządowego, zewnętrznego, nie ma możliwości...
Zwarł się pan w sprawie łupaszki z rządem.
Ja nie wiem, czy z rządem, wie pan, to ja nie...
Czy
ja głosowałem? Przepraszam bardzo, to Rada Miasta. Jeżeli nie będzie pieniędzy, nie będzie hali. Po prostu krótka odpowiedź.
Trzeba będzie i tak pod tę halę trochę drzew wyciąć. Przechodząc do sprawy lotniska, zafundowaliśmy je sobie, no i stoi takie mknie dzisiaj.
Mamy pas startowy. Tutaj
kiedy będą samoloty latały?
Tutaj oczywiście, tu wie pan, mamy 2 minuty na to, żeby rozwiązać problem, który samo naświetlenie powinno zająć 15 minut, żeby można było ten problem zrozumieć. Przede wszystkim zrobiono wrzutkę, zmieniając prawo lotnicze i w tej chwili przerzucono na samorządy, na starostów, w tym wypadku oczywiście na urząd prezydenta miasta, coś, czego nigdy w życiu nie robiono. Więc przede wszystkim wydawanie decyzji środowiskowej na usuwanie przeszkód lotniczych. To do tej pory była domena ULC-u. ULC przez pół roku trzymał dokumenty, nic nie zrobił, teraz je oddał. Poza tym stroną tutaj tak naprawdę postępowania jest Aeropartner. Aeropartner, to jest spółka, która została stworzona specjalnie do zarządzania lotniskiem. Żeby otrzymać tak naprawdę wiarygodne odpowiedzi, to bym prosił kierowanie właśnie tych wszystkich pytań do Aeropartnera, bo oni są stroną, oni występują...
Pan się z nimi porozumiewał, zainwestował. To przynosić efekty i pytanie...
Ale stroną jest Aeropartner i robi wszystko, występuje z wnioskami. W tej chwili, tak jak mówię, to prawo zmieniono na bardzo restrykcyjne. Nie ma nowego rozporządzenia do tej ustawy.
2020, 2021, 2022.
O datach oczywiście, skoro to od nas nie zależy, to proszę pytać Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wtedy, kiedy, bo to oni za to odpowiadają. My będziemy robić wszystko, aby było to jak najszybciej. Myślę, że w ciągu, powiedzmy sobie, najbliższego pół roku ta wstępna decyzja o usunięciu przeszkód lotniczych zostanie przez nas wydana i dopiero wtedy rozpocznie się dalsza procedura, czy ją uzna, czy nie uzna. Będziemy czekać na to, aż odpowiednie organy państwowe wydadzą odpowiednie dokumenty, bo to one są za to odpowiedzialne. My jesteśmy tylko i wyłącznie takim skromnym petentem.
No ale daliście jako petent duże pieniądze, które nie...
No to nie są duże. Wie pan, proszę zobaczyć, ile w Radomiu wydano na lotnisko i rozebrano akurat terminal w tym wypadku. Proszę zobaczyć, ile w Berlinie trwa certyfikacja lotniska. Około, no kilka, kiedy jest wielkie, duże państwo za tym stoi i nie można otworzyć. Proszę zobaczyć, ile dokłada się rocznie do lotnisk regionalnych, tam gdzie one są, w każdym, poza oczywiście kilkoma dużymi lotniskami. Więc to jest pewna skarbonka. Myśmy wydali maksymalnie mało, aby uzyskać odpowiedni efekt i myślę, że ten efekt uzyskamy, tylko trzeba troszeczkę cierpliwości, bo a gdybyśmy nie zbudowali tego lotniska, to samoloty by latały, a tak przynajmniej jest nadzieja na to, że będą latały.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę państwu miłego dnia i panu również.